Na wzór świętej rodziny z Nazaretu jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wartości rodziny, która jest oparta na darze pięknej miłości, a jej fundament stanowi ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie oraz szacunek dla życia ludzkiego. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest prawdziwa, głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga. Dom na skale. Rekolekcje wielkopostne w roku rodziny Amoris Laetitia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie siostry i drodzy bracia, kontynuujemy nasze rozważania. Już jesteśmy tak blisko. Wielki post, czas łaski, powoli się kończy, ale jeszcze jest, jeszcze trwa. Słowo Boże mówi, że zbawiony będzie ten, kto wytrwa do końca. I warto być też czujnym na końcu tego czasu. Wielokrotnie, jak byłem na różnych rekolekcjach, czy jako uczestnik, czy jako prowadzący, to jakoś doświadczałem tego, że często też wielkie rzeczy dzieją się gdzieś pod koniec czasu rekolekcji. Można powiedzieć, że to jest tak jak z dobrym posiłkiem. Najpierw jest pierwsze danie, czasem jakaś przystawka jeszcze, dobra, później zupa, konkretne danie główne, a później jeszcze jest jakiś deser, coś, co jakby dopełnia tego wszystkiego. I warto naprawdę wytrwać do końca. Warto jakby nie tracić czujności, bo wielokrotnie jest tak, że Pan Bóg właśnie gdzieś w ostatnim momencie chce jeszcze nam coś konkretnego powiedzieć, chce nam coś pokazać. Kiedy już jakby trochę tak jest takie rozprężenie, no kończymy rekolekcję, już ten czas się jakoś kończy, już czujemy święta, Niedziela Palmowa, wchodzimy w Wielki Tydzień. Jeszcze jest wiele łaski, którą Pan Bóg chce nam dać. Chce nas wzmocnić, umocnić, wesprzeć, pocieszyć. Ostatnio słyszeliśmy o Annie, która była nieszczęśliwa, ale Pan Bóg odmienił historię jej życia. Urodziła Samuela. Pan Bóg wysłuchał jej wołania. Dał jej syna, którego ona później oddała Panu. I on się stał wielkim człowiekiem. Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś otwierał nasze serca na Twoje słowo. Żebyśmy to słowo chłonęli. Żeby nasze serca i umysły były otwarte. Żebyśmy przyjmowali to wszystko, co chcesz nam jeszcze powiedzieć. Tyle różnych wiadomości wokół nas, jak bardzo potrzebujemy dobrej nowiny, jak bardzo potrzebujemy Ewangelii na co dzień, każdego dnia. Słowa Bożego, które jest prawdą, słowa, które ma moc, bardzo jest nam potrzebne. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, aby nasze serca były otwarte na Twoje przychodzenie, na Twoją łaskę. I prosimy o łaskę wytrwania do końca. Żebyśmy wytrwali do końca w tych rekolekcjach. Żebyśmy wytrwali do końca w naszych wielkopostnych postanowieniach. Żebyśmy wytrwali do końca naszego życia w wierze. Żebyśmy umacniali nieustannie naszą wiarę. Żeby Bóg pozwolił nam zakończyć nasze życie w wierze. Żebyśmy wytrwali do końca w tym wszystkim, co daje nam Pan Bóg. Dzisiaj wchodzimy w Nowy Testament. Tyle mieliśmy opowiadań ze Starego Testamentu. Dzisiaj początek Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 1, wersety od 5 do 25. Posłuchajmy. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś już posunęli się w latach. Kiedy według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu, zgodnie ze zwyczajem kapłańskim, przypadł w udziale los aby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam, bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku? Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić Ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego Elżbieta poczęła i kryła się z tym przez 5 miesięcy, mówiąc: tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drogie siostry i drodzy bracia, mamy dzisiaj kolejną historię biblijną, którą Pan Bóg nam daje, stawia przed nami małżonków, Elżbietę i Zachariasza. Już są podeszli w wieku, już mają wiele lat. Zachariasz pełni wiernie służbę w świątyni jerozolimskiej. I Pan Bóg w sposób też taki nieoczekiwany zaskakuje ich i mówi: będziecie mieć syna. Przybywa Gabriel. I kiedy Zachariasz pełni swoją służbę w świątyni, doświadcza spotkania. Przychodzi Pan Bóg i mówi: Pan Bóg wejrzał na twój smutek. Pan Bóg daje tobie potomka. I była to wielka radość w sercu Elżbiety i Zachariasza, ale jak widzimy, było też w tym wiele niedowierzania. To jest ciekawe. Zachariasz był kapłanem, pełnił tą służbę bardzo często. Można powiedzieć, że przywykł do świętości. W tej świątyni przebywał często, składał tam ofiary, był zaangażowany w to wszystko. I kiedy przybywa archanioł Gabriel i zwiastuje mu dobrą nowinę, jemu jest trudno to przyjąć. To jest bardzo ciekawe, że jakoś było w nim tyle takiego innego myślenia, tyle różnych wątpliwości, że było mu bardzo trudno przyjąć, że to do niego przychodzi Pan Bóg, że to Pan Bóg nad nim się zlitował. Może on słyszał, na pewno słyszał, czytał różne historie biblijne, które też my czytaliśmy. On wiedział o tych ingerencjach Pana Boga, o tym, że wiele kobiet, które nie mogły mieć dzieci, Pan Bóg czynił cuda i dawał potomka. On znał tę historię bardzo dobrze. Ale kiedy Pan Bóg mówi: teraz ta dobra nowina jest dla ciebie, Zachariaszu, ta dobra nowina jest dla ciebie właśnie, to jemu jest trudno to przyjąć. I dlatego ma wiele wątpliwości. I dlatego archanioł mówi: Zachariaszu, będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie. Gabriel mówi, potrzebujesz wejść w ciszę. Ta cisza jest ci potrzebna, żeby ta prawda w tobie zmieniła twoje serce. Musisz wejść w ciszę, żeby zrozumieć cały Stary Testament, te wszystkie historie, też te, które my tutaj mieliśmy. Cudowne historie o tym, jak Pan Bóg ingeruje. Potrzebujesz czasu, żeby to wszystko jakoś zmieniło twoje serce. I widzimy właśnie Zachariasza, który wchodzi w ciszę. Ta cisza trwa 9 miesięcy. To jest bardzo długo, żeby jakoś wejść w ciszę. Ale Pan Bóg pokazuje nam, że ta cisza jest bardzo ważna. Widzimy Elżbietę, która też wchodzi w ciszę. Ona mówi, ona może tą radością się dzielić, ale jak słyszeliśmy, kryła się z tym przez 5 miesięcy. Czyli jakby towarzyszyła Zachariaszowi też w tej ciszy, ona też musiała jakoś tą sytuację jakoś zrozumieć. Ona musiała się z tym zmierzyć, ale jakby przyjąć tą radość. To była wielka radość, ale podchodzi do tego bardzo w sposób taki bardzo dojrzały. Ona chce to zrozumieć. Co się będzie działo? Urodzi się Jan. Kim on będzie? Przecież Zachariasz stary, ona stara. Tak wielki cud uczynił Pan Bóg dla nich. I moi drodzy, i Zachariasz, i Elżbieta jakby pokazują nam taką prawdę, że my potrzebujemy też wchodzić w ciszę. Że ta cisza jest nam potrzebna, żeby głębiej zrozumieć tajemnicę Pana Boga. I dlatego teraz mamy jeszcze Wielki Post. I na pewno wielokrotnie słyszeliście o tym, że trzeba wyjść na pustynię, żeby na pustyni przygotować drogę dla Pana. Że w całym tym świecie, który jest taki gwarny, gdzie jest tyle hałasu, gdzie bombardują nas ze wszystkich stron różne wiadomości, potrzebuje trochę się wycofać i wejść w ciszę, doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem sam na sam. Ta cisza jest mi potrzebna w relacji z Panem Bogiem, ale też w relacji międzyludzkiej. My też potrzebujemy ciszy w relacjach małżeńskich i w relacjach rodzinnych. Wielokrotnie się tak zdarza, często o tym słyszę, że są tak zwane ciche dni, że mamy ciche dni. One często są niepotrzebne, a czasami są potrzebne. Jest mi trochę trudno o tym mówić, no bo ja nie żyję w małżeństwie. Czasem mogę mieć też ciche dni na przykład z moim proboszczem albo z jakimś współpracownikiem, bo jakby pewne rzeczy potrzebują w nas dojrzeć też, żeby jakoś to zrozumieć. Ale ta cisza jest naprawdę potrzebna i trzeba ją jakoś sobie zagospodarować. Tą ciszę Zachariasz dostał w prezencie. Archanioł Gabriel mówi, będziesz milczał do czasu, aż się narodzi Jan. Elżbieta sama w to wchodzi. Ona jakby widzi Zachariasza, widzi jak bardzo ta cisza mu pomaga i też się wycofuje na 5 miesięcy, żeby to Słowo Boże też w niej pracowało. Żeby te wszystkie historie biblijne, które oni dobrze znali, żeby zrozumieli, że dobra nowina jest też dla nich. Dobra nowina jest dla ciebie. Dzisiaj Pan Bóg chce czynić cuda i znaki w twoim życiu. Pan Bóg nie przestał dawać swojego miłosierdzia. On daje je nieustannie. Jezus wchodzi na osiołku do Jerozolimy w taki pokorny sposób, żeby być blisko nas. Bóg jest tak pokorny, tak dobry, tak miłosierny, bo On ciebie zna i wie, jak bardzo potrzebujesz łaski. Ale warto wejść w ciszę i w ciszy rozważać to wszystko, co Pan Bóg nam daje. I w ciszy otwierać się jeszcze bardziej, jeszcze głębiej na Jego łaskę. Zakończmy nasze dzisiejsze rozważanie fragmentem psalmu, który towarzyszy nam w dzisiejszej liturgii. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, wykrzywiają wargi i potrząsają głowami. Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, niech go ocali, jeśli go miłuje. Sfora psów mnie opadła, otoczyła mnie zgraja złoczyńców. Przebodli moje ręce i nogi, policzyć mogę wszystkie moje kości. Dzielą między siebie moje szaty i los rzucają o moją suknię. Ty zaś, Panie, nie stój z daleka. pomocy moja, śpiesz mi na ratunek. Będę głosił swym braciom Twoje imię i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych. Chwalcie Pana, Wy, którzy Go wielbicie. Niech sławi Go całe potomstwo Jakuba, niech się Go lęka całe potomstwo Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Dzień dobry, mam na imię Ada, jestem dzisiaj z mężem Łukaszem. Jesteśmy małżeństwem 13 lat po ślubie. Jesteśmy szczęśliwymi rodzicami dwójki córek, Mai i Olgi. Dzisiaj chcieliśmy przekazać Wam doświadczenie Pana Boga w naszym życiu, opowiedzieć troszkę o tym, jak to funkcjonuje w naszym małżeństwie i czemu warto budować związek właśnie oparty o Pana Boga. Poznaliśmy się w ogóle na takim spotkaniu oazowym, mogę tak to nazwać, i gdzieś tam Pan Bóg był od samego początku w naszym życiu. Nasza miłość dojrzewała podczas też pierwszej pielgrzymki do Częstochowy. Od początku staraliśmy się opierać na tym fundamencie. Po ślubie były różne momenty. Przyszedł taki czas, że troszeczkę się zapędziliśmy i chyba straciliśmy Pana Boga z pola widzenia. I zaczęliśmy błądzić.
Obydwoje mieliśmy to szczęście, że tak naprawdę pochodziliśmy z rodzin, gdzie Pan Bóg był obecny, bo to wychowanie w religijności, takiej, może to brzydko zabrzmi, ale opartej na tradycji, otrzymaliśmy od rodziców. My w ogóle też tutaj dodam, że tak naprawdę związaliśmy się, kiedy wyruszyliśmy na pielgrzymkę i kiedy na tej pielgrzymce to uczucie też jak gdyby w nas zaowocowało. Ale tak jak żona wspomniała, mimo tego wychowania religijnego, mimo tego, że chodziliśmy do kościoła, że żyliśmy też sakramentami, ale takimi od Wielkiego Dzwonu, czyli od świąt Bożego Narodzenia do Wielkanocy poprzez jakieś wydarzenia, to tak naprawdę chyba ten Pan Bóg dla nas był taki no jednak odległy, taki od święta na wyjątkowe okazje. Mimo tego, że później też doświadczyliśmy i wspólnoty, i doświadczyliśmy no czegoś więcej, jeżeli chodzi o wiarę. Ja posługiwałem w zespole muzycznym, jeździliśmy też posługując na różnych spotkaniach młodzieżowych, to tak jak żona wspomniała, nie przeszkodziło nam to, żeby w to życie nasze dorosłe po ślubie przez 7 lat wejść tak, jakby Pana Boga zupełnie w naszym życiu nie było. To się rozpoczęło takie życie dorosłe, takie życie, gdzie no już zarabialiśmy jakieś pieniądze, nawet jak na tamte czasy dla takiego młodego małżeństwa było fajnie, mogliśmy sobie na wiele pozwolić. No i tak modlitwa, życie sakramentalne, no zeszło chyba na taki boczny plan. Coś zupełnie innego się dla nas liczyło, te dobra materialne. No właśnie, w pewnym momencie Pan Bóg postanowił się chyba o nas upomnieć i o nas zawalczyć. A że logika Pana Boga nie jest taka jak logika ludzka, to no, musiał uczynić to i wiedział, że musi uczynić to w pewien taki sposób, który nami wstrząśnie. No i nie wiem, czy tutaj Ada chciałabyś opowiedzieć konkretnie o tym doświadczeniu.
Tak, chętnie się podzielę. W 2016 roku usłyszałam diagnozę białaczka limfoblastyczna, że jestem bardzo chora, że muszę zawalczyć o życie. Wzrok lekarza i też jego ton głosu był na tyle gdzieś tam surowy, oschły, że naprawdę nie wiedziałam, co będzie dalej. Ale kiedy wyszłam z gabinetu, pamiętam to jak dziś, kiedy Łukasz mnie przytulił i powiedział, że oprócz lekarzy mamy jeszcze naszego Pana Boga. I to był taki pierwszy moment, myślę, takiego wielkiego powrotu właśnie do tej skały, do tego fundamentu. Tak jak powiedział Łukasz, Pan Bóg się o nas upomniał i to jest taki przekaz chyba też, który jest o tyle ważny, że nawet kiedy my trochę odejdziemy z tej drogi, to Pan Bóg zawsze czeka, zawsze po prostu z otwartymi ramionami czeka na nasz powrót. I to Pan Bóg wyprowadził mnie z tej choroby, przeprowadził nas szczęśliwie przez ten czas, mimo tego, że mogło to wyglądać różnie. Naprawdę napatrzyłam się na wiele różnych przypadków, przeszłam to książkowo i jesteśmy pewni, że to tylko i wyłącznie dzięki temu, że zwróciliśmy się do Niego, że zaczęliśmy jakby od nowa budować na Nim. Od tego czasu tak naprawdę mogę powiedzieć, że nasza wiara jest żywa. Nawet z wcześniejszych doświadczeń nie odczuwałam, że ta wiara była kiedykolwiek w moim życiu tak żywa, jak od tego czasu mojej choroby. Pan Bóg w tym czasie pokazał ogrom swojego dobra i miłosierdzia. Kiedy oddaliśmy wszystko w Jego ręce, przeprowadził nas przez ten czas tak naprawdę radośnie. Nasze serca były z reguły napełnione pokojem, czyli jakby zupełnie inaczej niż to jest tak po ludzku, bo generalnie w takim okresie jest strach, lęk. Nasze odczucia były zupełnie inne, ale było to spowodowane Jego miłością, powrotem na Jego drogi. I takie życie codzienne z Panem Bogiem, tym się przynajmniej w moim odczuciu różni od tego, kiedy byliśmy daleko od Niego, że nawet kiedy są zmartwienia, kiedy są problemy, kiedy gdzieś tam między nami się mniej układa, jak to po ludzku bywa w relacjach, czy też z dziećmi, to Bóg jest tą skałą i mimo wszystko jakoś przechodzimy przez to spokojniej, łagodniej, kiedy mamy taką pewność, że On jest z nami, że On wszystko dźwiga na swoich barkach, a my po prostu Jemu się staramy zawierzać, oddawać i ufać.
Ten czas był takim czasem wyjątkowym, myślę, że takich swoistych rekolekcji dla nas. Ada tutaj wspominała o tym, co powiedziałem ja w tamtym momencie, ale mnie też, pamiętam, wtedy uderzyło to, jak pakowała się do szpitala. I pierwsze to, co zabrała ze sobą, to było Pismo Święte i Różaniec. I to był pierwszy taki moment, gdzie powiedziałem, okej, faktycznie to jest chyba ten czas, że skończyły się żarty i to jest czas powrotu. I no niektórzy właśnie mogą powiedzieć, że gdy trwoga, to do Boga. Takie jest powiedzenie. I u nas tak to zadziałało i ja się tego absolutnie nie wstydzę, bo jeżeli prześledzę sobie całą historię zbawienia, wielu było, którzy w ten sam sposób postąpili. No właśnie, ten czas, kiedy Pan Bóg nas dotknął, zranił, ale to prowadziło do czegoś więcej, do jakiegoś oczyszczenia. Tak naprawdę nauczyło nas to ufać wbrew temu, co czasami widzimy czy słyszymy. Bo ja miałem akurat to szczęście chyba też, że kiedy jeździłem do Ady, do szpitala, do Poznania, to nocowałem u sióstr nazaretanek. W klasztorze, prowadzą tam siostry przedszkole, ale też była kaplica i kiedy wracałem, szedłem do tej kaplicy, modliłem się i ja otrzymywałem niesamowite słowo pocieszenia. I takie słowo konkretne, które mówiło o uzdrowieniu. Więc nauczyło mnie to chwytać po prostu słowo i ufać temu słowu. Wbrew temu, co widzę, bo niełatwo zaufać, kiedy widzę, jak moja żona chudnie, chodzi w chustce, ale mimo wszystko dostaje to słowo i to jest dziwne, to co powiedziała Ada, że ten czas był dla nas czasem wypełnionym pokojem, pocieszeniem, zapewnieniem, że będzie zdrowie, będzie uzdrowienie. I tak się faktycznie stało. Tak się faktycznie stało, tak się faktycznie wydarzyło. I nauczyło nas to chyba takiej zmiany myślenia, bo tak jak wrócę do tego początku, o którym mówiłem, wierzyliśmy w Boga od samego dziecka, poprzez przyjęty chrzest, poprzez tradycję przekazaną przez rodziców, ale ja to zawsze mówię, że Pan Bóg uczy nas nieustannie, bo to nie jest proces zamknięty i zakończony, przejścia od tego wierzę w Ciebie, a wierzę Tobie. To są zupełnie dwa różne momenty w życiu. Wierzyć w Boga jest dosyć prosto i tak jak słyszałem kiedyś, jak jeden z księży powiedział na kazaniu, całe piekło wierzy w to, że Bóg istnieje. Ale uwierzyć Bogu to jest zupełnie coś innego. To jest właśnie zacząć budować na tej skale. Że nie ja, nie moje moce, nie moje jakieś siły, nie moje zmagania, tylko Ty. Nie jest to proste, bo w naszym życiu, pomimo tego doświadczenia, pomimo tego, że otrzymaliśmy wiele łask, dzisiaj łapiemy się na wielu takich sytuacjach, że znowu próbujemy kombinować po swojemu, że znowu zaczynamy wierzyć w swoje siły bardziej. Też upadamy czasami, prawda, bo brakuje gdzieś tej modlitwy, która buduje tą relację i to zaufanie. Ale ten proces trwa, budowania na skalę poprzez doświadczenie. Doświadczenie Jego bliskości, doświadczenie tego, że no właśnie, jesteśmy silni Jego mocą, a nie odwrotnie.
I do tego też wszystkich chcemy zachęcić, żeby zapraszali Pana Boga do swojego życia, żeby też stawiali na Niego, bo tak jak widać, nas to mocno scaliło. Dało nam siły, nadzieję na jutro, wyprowadziło ogromne dobro, bo wróciliśmy do naszego Boga.
Amen.
Amen.
Na wzór świętej rodziny z Nazaretu jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wartości rodziny, która jest oparta na darze pięknej miłości, a jej fundament stanowi ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie oraz szacunek dla życia ludzkiego. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest prawdziwa, głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga. Dom na skale. Rekolekcje wielkopostne w roku rodziny Amoris Laetitia. W odkrywaniu wartości rodziny będzie nam pomagał ksiądz Rafał Siwek oraz małżeństwa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, bardzo serdecznie zapraszam Was na wspólne przeżywanie Wielkiego Postu. To czas słuchania Słowa Bożego, czas naszego nawrócenia, czas budowania domu na skalę. Razem z naszym diecezjalnym Radio Rodzina, z naszą telewizją Dom Józefa chcemy słuchać Słowa Bożego i budować dom na trwałym, twardym, mocnym, solidnym fundamencie, jakim jest dla nas wszystkich Słowo Boże. I zachęcam Was wszystkich, moi drodzy, do otwartości, do słuchania, do wspólnego przeżywania tego czasu. I mam nadzieję, że dla nas wszystkich ten czas będzie bardzo owocny i będziemy zbudowani na skalę, na trwałym, mocnym fundamencie, jakim jest dla nas wszystkich Jezus Chrystus.
Zapatrzeni w Jezusa Chrystusa idziemy drogą naszego małżeństwa.
Dlatego każdego dnia klękamy do wspólnej modlitwy, żeby iść razem we właściwym kierunku.
Słowo Boże jest dla nas drogowskazem, podpowiada jak żyć.
I pomaga w codziennych wyborach.
To, co scala naszą rodzinę, to codzienna modlitwa rodzinna.
Jest to spotkanie z Panem Bogiem. To czas na podsumowanie dnia i wspólny rachunek sumienia.
Jednym z najpiękniejszych darów, jaki dał nam Chrystus, jest Eucharystia.
Kiedy wracam do domu po mszy świętej, mam siły, aby walczyć o nas, o nasze małżeństwo.
Dom na skale. Rekolekcje wielkopostne w roku rodziny Amoris Laetitia. Przeżyj dobrze czas Wielkiego Postu razem z nami. Zapraszamy w każdą niedzielę oraz środę.